Wydawnictwo Albatros, Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Lee Child, Jutro możesz zniknąć. Przekład Andrzej Szulc. Czyta Jan Peszek. Realizacja firma producencka Gorycki Schnitterman. Moim szwagierkom Leslie i Sally, dwóm kobietom o wyjątkowych zaletach i uroku. Jack Richard CV. Imiona i nazwisko Jack Richard. Drugiego imienia nie ma. Narodowość amerykańska. Urodzony 29 października 1960 roku. Charakterystyczne dane. 195 cm, 99 do 110 kg, 127 cm w klatce piersiowej. Ubranie. Kurtka 3XLT. Długość nogawki mierzona od kroku 95 cm. Wykształcenie. Szkoły na terenie amerykańskich baz wojskowych w Europie i na Dalekim Wschodzie. Akademia Wojskowa West Point. Przebieg służby. 13 lat w żandarmerii Armii Stanów Zjednoczonych. W 1990 zdegradowany z majora do kapitana. Zwolniony do cywila w randze majora w 1997 roku. Odznaczenia służbowe. Wysokie. Srebrna gwiazda za wzorową służbę Service Medal, Legia Zasługi. Ze środkowej pułki Soldier's Medal, brązowa gwiazda, purpurowe serce. Z dolnej pułki Junk Awards. Matka Josephine Moutier Richard. Urodzona 1930 we Francji. Zmarła 1990. Ojciec, żołnierz zawodowy, Korpus Piechoty Morskiej, służył w Korei i Wietnamie. Brat, Joe, urodzony w 1958, zmarły 1997. 5 lat w wywiadzie Armii Stanów Zjednoczonych, Departament Skarbu. Ostatni adres, nieznany. Czego nie ma? Prawa jazdy, prawa do zasiłku federalnego, zwrotu nadpłaconego podatku, dokumentu ze zdjęciem, osób na utrzymaniu. Rozdział pierwszy. Zamachowców samobójców łatwo rozpoznać. Zdradzają ich różne oznaki. Głównie to, że są zdenerwowani. Z samej definicji są nowicjuszami. Izraelski kontrwywiad sporządził specjalny instruktaż. Mówią tam, czego wypatrywać. Na podstawie obserwacji oraz badań psychologicznych sporządzili listę behawioralnych wskazówek. Przedstawił mi ją 20 lat wcześniej izraelski kapitan. Wierzył, że jest prawdziwa. Ja też w nią uwierzyłem, ponieważ w trakcie mojej 3-tygodniowej misji nie oddalałem się od niego na krok w autobusach, w sklepach i na zatłoczonych chodnikach w samym Izraelu, w Jerozolimie, na zachodnim brzegu, w Libanie, czasem w Syrii i niekiedy w Jordanii. Miałem oczy szeroko otwarte i stale przebiegałem myślami poszczególne punkty listy. 20 lat później nadal ją pamiętałem. I nadal miałem szeroko otwarte oczy. Z czystego przyzwyczajenia. Ktoś nauczył mnie innej mantry. Miej szeroko otwarte oczy, ale nie patrz. Miej nadstawione uszy, ale nie słuchaj. Im bardziej się angażujesz, tym dłużej pożyjesz. Lista miała 12 punktów, jeśli podejrzany był mężczyzną. 11, jeśli był kobietą. Dodatkowy męski punkt dotyczył ogolonych policzków. Mężczyźni golą przed zamachem brody. Pomaga im to wtopić się w tłum. W rezultacie mają bledszą dolną połowę twarzy, ponieważ do niedawna nie była wystawiona na słońce. Kwestia golenia była jednak w tym wypadku nieistotna. Sprawdzałem 11 punktów. Obserwowałem kobietę. Jechałem nowojorskim metrem, linią numer 6, wzdłuż Lexington Avenue na północ o 2 w nocy. Wsiadłem na stacji Bleecker Street, na południowym krańcu peronu, do wagonu, w którym było tylko 5 osób. Wagony metra wydają się małe i przytulne, kiedy są pełne. Kiedy są puste, robią wrażenie wielkich i przestronnych. Człowiek czuje się w nich samotny. Lampy w nocy wydają się jaśniejsze i gorętsze, mimo że to te same lampy, które palą się w dzień. W nocy dają światło jedynie one. Siedziałem na dwumiejscowej ławce na północ od ostatnich drzwi po lewej stronie wagonu. Pięcioro innych pasażerów siedziało na południe ode mnie, każdy osobno na długich ławkach, troje po lewej, dwoje po prawej stronie. Byli odwróceni do mnie profilem i wpatrywali się prosto przed siebie. Wagon miał numer 7622. Przejechałem kiedyś 8 przystanków linią numer 6 z pewnym zapaleńcem, który opowiadał o zajmowanym przez nas wagonie z entuzjazmem, jaki mężczyźni rezerwują na ogół dla kobiet i dyscyplin sportowych. Dlatego wiedziałem, że wagon numer 7622 jest typu R142A, należy do najnowszych w nowojorskim metrze i wyprodukowano go w fabryce Kawasaki w Kobe w Japonii. Przetransportowano statkiem i koleją do zajezdni przy 207 ulicy, a następnie ustawiono na torach, odholowano do 180 ulicy i przetestowano. Wiedziałem, że może przejechać 200 tysięcy mil bez głównego przeglądu i że instrukcje są wygłaszane głosem męskim, a informacje kobiecym, co, jak twierdzono, wynikało z przypadku, lecz w rzeczywistości było celowe, ponieważ szefowie transportu miejskiego uznali, że taki podział pracy jest psychologicznie uzasadniony. Wiedziałem, że są to głosy z telewizji Bloomberg, jednak nagrano je kilka lat wcześniej, zanim Michael został burmistrzem. Wiedziałem, że w metrze jeździ 600 wagonów typu R142A i każdy ma trochę ponad 51 stóp długości i trochę ponad 8 stóp szerokości. Wiedziałem, że w niemającym kabiny maszynisty wagonie, którym jechaliśmy wtedy i którym jechałem teraz, znajduje się 40 miejsc siedzących i do 148 stojących. Mój zapaleniec był absolutnie pewien tych wszystkich danych. Mogłem się sam przekonać, że siedzenia są z niebieskiego plastiku, w tym samym odcieniu co mundur brytyjskich sił powietrznych albo niebo pod koniec lata. Widziałem, że ścianki są zrobione z odpornego na graffiti włókna szklanego. Widziałem dwa paski ogłoszeń w miejscu, gdzie panele ścienne stykały się z sufitem, małe kolorowe plakaty reklamujące programy telewizyjne, kursy językowe, proste sposoby uzyskania dyplomu wyższej uczelni oraz okazje na szybki zarobek. Zobaczyłem również oficjalne obwieszczenie. Jeśli coś widzisz, daj znać, radziła policja. Najbliżej mnie była nieduża latynoska. Siedziała po drugiej stronie wagonu, na lewo ode mnie, sama na ławce przeznaczonej dla 8 osób, bliżej jej skraju. Robiła wrażenie bardzo zgrzanej i wyczerpanej i mogła mieć od 30 do 50 lat. Na nadgarstku trzymała porządnie zużytą torbę z supermarketu i wpatrywała się w puste miejsce przed sobą oczyma, które były zbyt zmęczone, żeby cokolwiek zobaczyć. Może 4 stopy dalej, po drugiej stronie, na 8-miejscowej ławce siedział mężczyzna. Mógł pochodzić z Bałkanów albo z nad Morza Czarnego. Ciemne włosy, poryta zmarszczkami skóra. Muskularny i ogorzały od pracy na świeżym powietrzu, szeroko rozstawił stopy i pochylał się do przodu, opierając łokcie na kolanach. Nie spał, ale był bliski zaśnięcia. Zwolnione procesy życiowe, ciało kołyszące się w rytmie pociągu. Mniej więcej 50-letni, ubrany był w rzeczy, jakie noszą zwykle ludzie o wiele od niego młodsi, workowate dżinsy sięgające mu do łydek i za dużą bluzę NBA z nazwiskiem zawodnika, którego nie znałem. Trzecia była kobieta. Mogła pochodzić z zachodniej Afryki. Zmęczona i nieruchoma siedziała po lewej stronie, na południe od środkowych drzwi. Jarzeniówki i znużenie sprawiały, że jej czarna skóra wydawała się przykurzona i poszarzała. Miała na sobie kolorową batikową sukienkę i pasującą do niej chustkę. Jej oczy były zamknięte. Znam Nowy Jork w miarę nieźle. Uważam się za obywatela świata, a Nowy Jork jest dla mnie jego stolicą, więc orientuję się w tym mieście tak samo dobrze, jak Brytyjczyk orientuje się w Londynie, a Francuz w Paryżu. Znam jego obyczaje nieźle, lecz nie od podszewki. Mimo to łatwo było zgadnąć, że trzy dowolne osoby jadące nocnym metrem linii 6 na północ są sprzątaczami wracającymi do domu po wieczornej zmianie w okolicy City Hall, względnie pomywaczami z restauracji położonych w Chinatown albo Little Italy. Zmierzali prawdopodobnie do Hunts Point w Bronxie, a może aż do Pelham Bay, żeby się szybko zdrzemnąć i być gotowym na wezwanie w kolejnym dniu. Pasażerowie numer 4 i 5 byli inni. Piąty był mężczyzną. Mniej więcej w moim wieku siedział bokiem na dwuosobowej ławce w drugim końcu wagonu, dokładnie po mojej przekątnej. Płócienne spodnie i golfowa koszulka, które miał na sobie, były utrzymane w swobodnym stylu, ale kosztowały sporo forsy. Patrzył przed siebie. Bez przerwy mrużył i otwierał szerzej oczy, jakby coś kombinował. Przypominały mi się oczy futbolisty. Widać w nim było spryt i chłodne wyrachowanie. Przede wszystkim jednak obserwowałem pasażerkę numer 4. Jeżeli coś zobaczysz, daj znać. Siedziała po prawej stronie wagonu, sama, na ostatniej 8-osobowej ławce, mniej więcej w połowie drogi między zmęczoną kobietą z zachodniej Afryki i facetem o oczach futbolisty, siedzącymi po drugiej stronie. Biała, około 40. Zwyczajna. Czarne włosy, za ciemne, żeby to mógł być ich naturalny kolor, schludnie, lecz niezbyt modnie przycięte. Cała ubrana na czarno. Facet siedzący najbliżej mnie nadal pochylał się do przodu i widziałem ją dość dobrze w trójkącie między jego zgiętymi plecami i ścianą wagonu. Widok nie był idealny, bo zasłaniały go częściowo uchwyty z nierdzewnej stali. Wystarczył jednak, bym stwierdził występowanie prawie wszystkich punktów z izraelskiej listy. Zapalały się niczym wisienki w automacie z Las Vegas. Według izraelskiego kontrwywiadu patrzyłem na zamachowca samobójcę. Rozdział drugi. Natychmiast odsunąłem od siebie tę myśl. Nie z powodu jej rasy. Białe kobiety są tak samo podatne na obłęd jak ktokolwiek inny. Odsunąłem od siebie tę myśl z powodu taktycznego nieprawdopodobieństwa. To nie była odpowiednia pora. Nowojorskie metro jest znakomitym celem samobójczego zamachu, a pociąg linii numer 6 chyba najlepszym z możliwych. Zatrzymuje się pod dworcem Grand Central. O 8 rano względnie, o 6 wieczorem w wagonie z 40 osobami siedzącymi i 148 stojącymi wystarczy zaczekać, aż otworzą się drzwi na zatłoczony peron i nacisnąć guzik. 100 zabitych, kilkuset rannych, poważne szkody w infrastrukturze, możliwy pożar, główny węzeł komunikacyjny zamknięty na kilka dni albo tygodni, być może na zawsze nadszarpnięte zaufanie. Duży sukces dla ludzi, których umysły funkcjonują w sposób nie do końca dla nas zrozumiały. Ale nie o 2 w nocy. Nie w wagonie, w którym jest tylko 6 osób. Nie, kiedy na peronach stacji metra Grand Central hulają śmieci i puste filiżanki, a na ławkach siedzi 2 bezdomnych. Pociąg zatrzymał się na stacji Astor Place. Drzwi otworzyły się z sykiem, nikt nie wsiadł, nikt nie wysiadł. Drzwi się zamknęły, silniki zawyły i pociąg ruszył dalej. Wszystkie punkty nadal się zgadzały. Pierwszy był dość oczywisty, nieodpowiedni strój. Pasy z materiałami wybuchowymi są stale udoskonalane, podobnie jak bejsbolowe rękawice. Bierze się mający 3x2 stopy odcinek ciężkiego płótna, składa go wzdłuż i otrzymuje długą kieszeń o głębokości 1 stopy. Owija się zamachowca płótnem i zszywa je na jego plecach. Zamek błyskawiczny albo spinki mogą sprawić, że zacznie się zastanawiać. Do kieszeni wkłada się wszędzie naokoło laski dynamitu, łączy przewodami, wciska w szpary gwoździe albo łożyska kulkowe, zszywa górę kieszeni, dodaje proste pasy na ramiona, żeby utrzymywały ciężar. Skuteczne, ale zabiera dużo miejsca. Jedynym praktycznym sposobem, żeby to zamaskować, jest obszerne ubranie, na przykład zimowa puchowa kurtka, nigdy nie stanowiąca odpowiedniego ubioru na Bliskim Wschodzie. W Nowym Jorku dopuszczalna przez 3x12 miesięcy. Mieliśmy jednak dopiero wrzesień. Było ciepło jak w lecie, a w metrze 10 stopni cieplej. Ja byłem ubrany w t-shirt. Pasażerka numer 4 siedziała w długiej kurtce North Face, czarnej, grubej, błyszczącej, trochę zbyt dużej i zapiętej pod samą szyję. Jeśli coś zobaczysz, daj znać. Darowałem sobie drugi z 11 punktów. Nie miał bezpośredniego zastosowania. W drugim punkcie mówi się o chodzie przypominającym robota. To jest istotne w punkcie kontrolnym, na zatłoczonym targu, przed kościołem albo meczetem, ale nie gdy osoba siedzi w środkach transportu publicznego. Zamachowcy stąpają jak roboty nie dlatego, że wpadają w ekstazę na myśl o rychłym męczeństwie, lecz ponieważ nie nawykli do dźwigania dodatkowych 40 funtów na wrzynających im się w ramiona pasach i znajdują się pod działaniem narkotyków. Perspektywa męczeństwa jest umiarkowanie pociągająca. Większość zamachowców to zastraszeni prostacy z kostką surowej pasty opiumowej między dziąsłami i policzkiem. Wiemy o tym, ponieważ pasy wypełnione dynamitem eksplodują z charakterystyczną, przypominającą kształtem pączek falą ciśnieniową, która w ułamku nanosekundy zwija tors w górę i odrywa głowę. Ludzka głowa nie jest przyśrubowana do karku. Spoczywa na nim, trzymając się na skórze, mięśniach, ścięgnach oraz więzadłach, ale te wiotkie, biologiczne kotwice na niewiele się zdają w obliczu gwałtownej reakcji chemicznej. Mój izraelski mentor powiedział, że najłatwiejszym sposobem ustalenia, czy wybuch spowodował samobójca, czy też bomba pozostawiona w samochodzie lub paczce, jest sprawdzenie, czy w promieniu 90 stóp od wybuchu nie ma oderwanej ludzkiej głowy, w dziwny sposób nienaruszonej i nieuszkodzonej, niekiedy nawet z kostką pasty opiumowej między dziąsłami i policzkiem. Pociąg zatrzymał się na Union Square. Nikt nie wsiadł, nikt nie wysiadł. Gorące powietrze wpadło do wnętrza wagonu i zderzyło się z klimatyzowanym. A potem drzwi ponownie się zamknęły i ruszyliśmy dalej. Punkty od 3 do 6 są wariacjami na jeden temat. Dotyczą drażliwości, pocenia się, tików oraz nerwowego zachowania. Moim zdaniem pocenie się wynika w równym stopniu z wysokiej temperatury jak z nerwów. Wpływ ma na to także niewłaściwy ubiór i dynamit, który jest miazgą drzewną nasączoną nitrogliceryną i uformowaną w laski wielkości batoników. Miazga drzewna jest dobrym izolatorem ciepła, dlatego zamachowiec się poci. Tak czy inaczej, drażliwość, tiki oraz nerwowe zachowanie to wartościowe wskazówki. Ci ludzie znajdują się w ostatnim dziwnym momencie swojego życia. Są zalęknieni, otumanieni narkotykami, przerażeni czekającym ich bólem. Irracjonalni z samej definicji. Wierząc, nie do końca wierząc, bądź też w ogóle nie wierząc w raj, rzeki mlekiem i miodem płynące, bujne pastwiska i czekający tam na nich churysy są poddani ideologicznej presji albo starają się spełnić oczekiwania znajomych i rodziny. I nagle wchodzą w to zbyt głęboko i nie mogą się już cofnąć. Przechwalanie się na tajnych zebraniach to jedno, sam zamach coś całkiem innego. Stąd widoczne oznaki tłumionej paniki. Pasażerka numer 4 zdradzała je wszystkie. Wyglądała dokładnie jak kobieta, której życie dobiega końca i było to tak samo pewne i oczywiste jak to, że pociąg zmierzał do końcowej stacji. Z tego względu zwróciłem uwagę na punkt 7 – oddech. Kobieta dyszała cicho i w kontrolowany sposób. Wdech, wydech, wdech, wydech. Przypominało to technikę, która ma zmniejszyć ból podczas porodu, objawy głębokiego szoku, bądź też ostatnią desperacką próbę, żeby nie wrzeszczeć ze strachu i przerażenia. Wdech, wydech, wdech, wydech. Punkt 8. Zamachowcy samobójcy, którzy mają zamiar się wysadzić, patrzą wprost przed siebie. Nikt nie wie dlaczego, ale poświadczają to zapisy z kamer wideo i zeznania ocalałych świadków. Zamachowcy patrzą prosto przed siebie. Może czują, że znaleźli się w impasie i boją się interwencji. Może podobnie jak psy i dzieci uważają, że jeśli nie widzą nikogo, nikt ich nie widzi. Może resztki sumienia nie pozwalają im patrzeć na tych, których mają zamiar zlikwidować. Nikt nie wie dlaczego. Ale wszyscy to robią. Pasażerka numer 4 też to robiła. Z całą pewnością. Wpatrywała się w szybę, naprzeciwko, tak intensywnie, że mogłaby wypalić w niej dziurę. Punkty od 1 do 8 zaliczone. Siedząc na ławce, pochyliłem się do przodu i znieruchomiałem. Pomysł był taktycznie rzecz biorąc absurdalny, zła pora. A potem ponownie na nią spojrzałem i ponownie się pochyliłem. Ponieważ zgadzały się również punkty 9, 10 i 11, które były najważniejsze ze wszystkich. Rozdział 3. Punkt 9 odmawiane pod nosem modlitwy. Do tej pory wszystkie znane ataki były inspirowane albo uzasadniane względami religijnymi, prawie wyłącznie względami islamu, a muzułmanie przywykli do tego, by publicznie się modlić. Ocalali świadkowie mówią o długich inkantacjach powtarzanych bez końca, mniej lub bardziej głośno, i o wyraźnie poruszających się wargach. Pasażerka numer 4 robiła to z naprawdę dużą determinacją. Wpatrzona w jeden punkt, poruszała ustami, recytując rytualną frazę, która powtarzała się mniej więcej co 20 sekund. Może przedstawiała się bóstwu, które spodziewała się spotkać w zaświatach. Może przekonywała samą siebie, że naprawdę jest jakieś bóstwo i jakieś zaświaty. Pociąg zatrzymał się na stacji przy 23 ulicy. Drzwi się otworzyły. Nikt nie wysiadł, nikt nie wsiadł. Przeczytałem zawieszone nad peronem czerwone napisy, które wskazywały drogę do wyjścia. 22 ulica i północno-wschodni róg Park Avenue. 23 i południowo-wschodni róg Park Avenue. Niczym nie wyróżniający się fragment Manhattanu, który nagle stał się atrakcyjny. Pozostałem na swoim miejscu. Drzwi się zamknęły. Pociąg ruszył dalej. Punkt 10. Duża torba. Dynamit jest stabilnym materiałem wybuchowym, póki jest świeży. Nie wybucha przypadkiem. Trzeba go zdetonować przy użyciu zapalników. Te z kolei są połączone lądem detonacyjnym ze źródłem energii oraz ze stykami. Wielkie wajchy ze starych westernów łączyły ze sobą te dwie funkcje. Ich przesunięcie ładowało dynamo, podobnie jak to się dzieje w polowym telefonie. Następnie włączane były styki. Rozwiązanie niezbyt praktyczne, gdy materiał wybuchowy jest przenoszony. Wtedy potrzebna jest bateria. Do lądu długości 1 jarda musi mieć trochę więcej voltów i amperów. Małe bateryjki, paluszki dają słabe 1,5 volta. Według powszechnego przekonania to za mało. Lepsza jest bateria 9-woltowa, ale żeby naprawdę kopnęło, trzeba użyć dużej kwadratowej wielkości puszki po zupie, takiej, jaką wkłada się do silnych latarek. Jest zbyt ciężka i duża, by schować ją do kieszeni, stąd torba. Baterie wkładamy na dno torby, przewody łączą ją ze stykami, a potem wychodzą przez dyskretne przecięcie w torbie i biegną pod skraj nieodpowiedniego ubioru. Pasażerka numer 4 miała czarną brezentową torbę kurierską w stylu miejskim, którą przewiesiła przez ramię i położyła sobie na kolanach. Sposób, w jaki wybrzuszał się i marszczył sztywny materiał, wskazywał, że jest w niej tylko jeden ciężki przedmiot. Pociąg zatrzymał się przy 28 ulicy, drzwi się otworzyły, nikt nie wsiadł, nikt nie wysiadł, drzwi zamknęły się i ruszyliśmy dalej. Punkt 11. Ręce schowane w torbie. 20 lat temu punkt 11 był nowością na liście. Wcześniej lista kończyła się na punkcie 10, ale świat się zmienia. Akcja wywołuje reakcję. Izraelskie siły bezpieczeństwa, a także niektórzy odważni obywatele przyjęli nową taktykę. Jeśli nabrałeś podejrzeń, nie uciekałeś. Tak naprawdę nie miało to sensu. Nie sposób uciec przed szrapnelem. Zamiast tego łapałeś podejrzanego w desperacki niedźwiedzi uścisk. Przyciskałeś mu ręce do boków, nie pozwalałeś mu nacisnąć guzika. Udaremniono w ten sposób kilka zamachów, ocalono wiele istnień ludzkich. Niestety, zamachowcy też się czegoś nauczyli. Teraz instruowano ich, żeby trzymali przez cały czas palec na guziku. W takiej sytuacji niedźwiedzi uścisk nic nie daje. Guzik jest w torbie przy baterii, dlatego zamachowiec trzyma ręce w torbie. Pasażerka numer 4 trzymała obie ręce w torbie. Klapa wyginała się i marszczyła między jej nadgarstkami. Pociąg zatrzymał się przy 33. ulicy. Nikt nie wysiadł. Stojąca na peronie samotna pasażerka zawahała się, a potem przeszła kilka kroków w prawo i wsiadła do sąsiedniego wagonu. Odwróciłem się, zerknąłem przez małe okienko za moją głową i zobaczyłem, że usiadła blisko mnie. Dzieliły nas dwie ścianki z nierdzewnej stali i przestrzeń nad sprzęgiem. Chciałem jej dać znać, żeby odeszła. W drugim końcu wagonu miała szansę przeżyć, ale nie zrobiłem tego. Nie mieliśmy kontaktu wzrokowego, a ona i tak by mnie zignorowała. Znam Nowy Jork. Wariackie gesty w nocnym metrze nie robią na nikim wrażenia. Drzwi pozostały otwarte trochę dłużej niż zwykle. Przez krótką, szaloną sekundę zastanawiałem się, czy nie wygonić wszystkich z wagonu. Nie zrobiłem tego. To byłaby komedia. Zaskoczenie, niezrozumienie, być może bariery językowe. Nie wiedziałem, jak jest po hiszpańsku bomba. Chyba tak samo, a może bomba po hiszpańsku oznaczała żarówkę. Szaleniec krzyczący coś o żarówkach niewiele by zdziałał. Nie, żarówka po hiszpańsku to bombilla. Chyba, być może. Z pewnością jednak nie znałem żadnego z języków bałkańskich i żadnego z zachodnioafrykańskich dialektów. Chociaż kobieta w sukni mogła mówić po francusku. Część krajów w zachodniej Afryce jest francuskojęzyczna, a ja mówię po francusku. Une bombe. La femme là-bas, a une bombe sous son manteau. Ta kobieta ma bombę pod kurtką. Afrykanka w sukience mogłaby mnie zrozumieć, albo w jakiś pozajęzykowy sposób pojąć, o co chodzi i po prostu pójść w nasze ślady. Jeżeli zdąży się obudzić, jeżeli otworzy oczy. W końcu jednak nie ruszyłem się z miejsca. Drzwi się zamknęły, pociąg ruszył dalej. Wpatrywałem się w pasażerkę numer 4. Wyobraziłem sobie jej smukły, blady kciuk, spoczywający na ukrytym przycisku, kupionym prawdopodobnie w sklepie Radio Shack. Niewinny element do montażu dla hobbystów, kosztujący pewnie $1.50. Wyobraziłem sobie plątaninę przewodów, czerwonych i czarnych, owiniętych taśmą, odizolowanych i podłączonych. Gruby ląd, detonacyjny, wychodzący z torby, wciśnięty pod jej kurtkę, łączący 12 albo 20 zapalników w długą, zabójczą, równoległą drabinę. Prąd elektryczny płynie prawie tak samo szybko jak światło. Dynamit jest niesamowicie silny. W zamkniętym pomieszczeniu, jakim jest wagon metra, samo ciśnienie mogło sprasować nas na miazgę. Gwoździe i łożyska kulkowe były kompletnie zbędne. To tak, jakby ktoś strzelał do lodów. Bardzo niewiele by z nas pozostało. Fragmenty kości wielkości pestek winogron. Nienaruszone mogłyby przetrwać kowadełko i strzemiączko z ucha wewnętrznego. Są najmniejszymi kośćmi w ludzkim ciele i z tego względu najmniej narażonymi na trafienie przez grat szrapneli. Patrzyłem na kobietę. Nie było jak do niej podejść. Dzieliło nas 30 stóp. Jej kciuk spoczywał na przycisku. Tanie, mosiężne blaszki były oddalone o może 1/8 cala i ten niewielki odstęp zwężał się pewnie i rozszerzał w rytmie wyznaczanym przez bicie jej serca i drżenie ręki. Była gotowa zginąć. Ja nie. Pociąg toczył się do przodu z charakterystyczną symfonią dźwięków. Szumem wypychanego z tunelu powietrza, klekotem złączy kompensacyjnych, które stukały o żelazne krawędzie, chrobotem odbieraka o trzecią szynę, zawodzeniem silników, skrzypieniem wagonów, które przechylały się jeden po drugim na łagodnie nachylonych zakrętach. Dokąd ona jechała? Którędy wiodła trasa linii numer 6? Czy zamachowiec samobójca może wysadzić cały budynek? Chyba nie. Gdzie po drugiej w nocy może zgromadzić się duży tłum? Niewiele było takich miejsc, może w nocnych klubach, ale większość z nich zostawiliśmy już za sobą, a i tak nie wpuszczono by jej do środka. Wpatrywałem się w nią. Zbyt intensywnie. Wyczuła to. Obróciła głowę powoli i gładko, jakby zaprogramowała sobie wcześniej ten ruch. Spojrzała prosto na mnie. Nasze oczy się spotkały. Wyraz jej twarzy się zmienił. Domyśliła się, że wiem. Rozdział 4. Patrzyliśmy na siebie prawie 10 sekund. A potem wstałem z ławki, rozstawiłem szeroko stopy, dostosowując się do ruchu pociągu i dałem krok do przodu. Nie było wątpliwości, że siedząc 30 stóp od niej zginę. Podchodząc bliżej, nie narażałem się ani trochę bardziej. Minąłem siedzącą po lewej stronie latynoskę, siedzącego po prawej faceta w koszuli NBA, siedzącą po lewej kobietę z zachodniej Afryki. Nadal miała zamknięte oczy. Idąc, łapałem się na zmianę uchwytów po lewej i prawej stronie. Pasażerka numer 4 nie spuszczała mnie z oczu. Przerażona i zdyszana mamrotała coś pod nosem. Nie wyjęła rąk z torby. Zatrzymałem się 6 stóp od niej. Naprawdę chcę się w tej sprawie mylić, powiedziałem. Nie odpowiedziała. Jej usta się poruszały. Jej ręce przesunęły się pod grubym czarnym brezentem. Duży obiekt w torbie zmienił położenie. Chciałbym zobaczyć pani ręce. Milczała. Jestem gliniarzem, skłamałem. Mogę pani pomóc. Milczała. Możemy porozmawiać, powiedziałem. Nadal nie odezwała się ani słowem. Puściłem uchwyt i opuściłem ręce, dzięki czemu mogłem wydać się mniejszy, mniej groźny. Stałem na tyle nieruchomo, na ile pozwalał mi jadący pociąg. Nic nie robiłem. Nie miałem wyboru. Jej potrzebny był ułamek sekundy. Mnie trochę więcej czasu. Tyle, że właściwie nie mogłem nic zrobić. Mógłbym złapać jej torbę i próbować ją wyrwać, ale pasek, na którym ją zawiesiła, był szeroki i zrobiony ze splecionej ciasno bawełny, w podobny sposób jak wąż strażacki. Został fabrycznie sprany i postarzony, lecz mimo to był nadal bardzo mocny. W najlepszym razie udałoby mi się ściągnąć ją z siedzenia na podłogę. Tyle, że chyba nie zdążyłbym się do niej zbliżyć. Wcisnęłaby przycisk, zanim moja ręka znalazłaby się w połowie drogi. Mógłbym spróbować szarpnąć torbę do góry i złapać drugą ręką przewody, żeby wyrwać ląd detonacyjny. Tyle, że ze względu na konieczność zapewnienia jej swobody ruchu, ląd mógł być długi. Moja ręka musiałaby zatoczyć łuk o długości 1,5 stopy, zanim napotkałbym jakiś opór. Tymczasem ona mogłaby nacisnąć przycisk nawet pod wpływem mimowolnego szoku. Mógłbym złapać za jej kurtkę i spróbować wyrwać inne przewody. Dzieliła mnie jednak od nich gruba warstwa gęsiego puchu i śliska, nylonowa powłoka. Nie zdołałbym przez nią nic wyczuć. Żadnej nadziei. Mógłbym spróbować ją unieszkodliwić, uderzyć mocno w głowę, znokautować jednym szybkim ciosem, ale mimo że nadal jestem dość szybki, zadanie ciosu z odległości 6 stóp musiałoby trwać prawie 0,5 sekundy. Tymczasem ona musiała tylko przesunąć kciuk o 3 milimetry. Zdążyłaby pierwsza. — Mogę usiąść? — zapytałem. — Obok pani? — Nie — odparła. — Niech pan się do mnie nie zbliża. Neutralny, bezbarwny głos. Brak wyraźnego akcentu. Amerykanka, ale mogła być z każdej części kraju. Z bliska nie wydawała się wcale szalona lub niepoczytalna. Robiła po prostu wrażenie zrezygnowanej, przestraszonej i zmęczonej. Wpatrywała się we mnie z taką samą intensywnością, jak przedtem w okno. Robiła wrażenie czujnej i w pełni świadomej. Bacznie mnie obserwowała. Nie mogłem się poruszyć, nie mogłem nic zrobić. Jest późno, powiedziałem. Powinna pani poczekać na godzinę szczytu. Milczała. Za 6 godzin, dodałem, będzie o wiele większy efekt. Jej ręce poruszyły się w środku torby. Nie teraz, powiedziałem. Nie odezwała się. Tylko jedną. Niech mi pani pokaże jedną rękę. Nie potrzebuje pani obu. Pociąg ostro zahamował. Zatoczyłem się lekko do tyłu, po czym dałem krok do przodu i podniosłem rękę, żeby złapać uchwyt pod sufitem. Miałem wilgotne ręce. Stal wydawała się gorąca. Grand Central, pomyślałem. Ale myliłem się. Wyjrzałem przez okno, spodziewając się, że zobaczę światła i białe ściany, lecz ujrzałem tylko słaby blask niebieskiej lampy. Stawaliśmy w tunelu. Przerwa techniczna albo semafor. Odwróciłem się z powrotem. Niech mi pani pokaże jedną rękę. Powtórzyłem. Kobieta milczała. Patrzyła na mój brzuch. Kiedy podniosłem rękę, t-shirt podjechał w górę, odsłaniając bliznę tuż nad paskiem spodni. Gruzłowata biała skóra, prymitywne wielkie szwy jak w kreskówce. Ślad po odłamku bomby umieszczonej w ciężarówce w Bejrucie dawno temu. Znajdowałem się 100 jardów od miejsca eksplozji. Byłem 98 jardów bliżej kobiety siedzącej na ławce. Niech mi pani pokaże jedną rękę, powtórzyłem. Po co? Zapytała. Nie potrzebuje tam pani obu. Więc co panu z tego przyjdzie? Nie wiem, odparłem. Tak naprawdę nie miałem pojęcia, co robię. Nie jestem wykwalifikowanym negocjatorem. Mówiłem po prostu, żeby coś mówić, co jest dla mnie nietypowe. Na ogół jestem milczkiem. Statystycznie jest bardzo mało prawdopodobne, żebym zginął w połowie zdania. Może dlatego z nią rozmawiałem. Kobieta poruszyła rękoma. Zobaczyłem, że przekłada coś w torbie do prawej ręki i powoli wyjmuje z niej lewą. Miała niedużą, bladą dłoń, na której widać było żyły i ścięgna. Dłoń osoby w średnim wieku. Zwyczajne, przycięte, krótko paznokcie. Żadnych pierścionków. Niezamężna i niezaręczona. Obróciła dłoń i pokazała mi jej wnętrze, puste i czerwone, bo było jej gorąco. Dziękuję, powiedziałem. Położyła rękę dłonią w dół na siedzeniu obok, jakby nie miała z nią nic wspólnego. Co w tym momencie było prawdą? Pociąg zatrzymał się w ciemności. Opuściłem ręce, skraj podkoszulka wrócił na swoje miejsce. Teraz niech mi pani pokaże, co jest w torbie. Dlaczego? Po prostu chcę to zobaczyć. Cokolwiek to jest. Milczała, nie poruszyła się. Nie będę próbował pani tego zabrać, obiecuję. Chcę to tylko zobaczyć. Na pewno pani to rozumie. Pociąg ruszył z miejsca, bez szarpnięć, powoli. Potoczył się w stronę następnej stacji, od której dzieliło nas chyba nie więcej niż 200 jardów. Mam prawo przynajmniej to zobaczyć, powiedziałem. Chyba się pani ze mną zgodzi. Wykrzywiła wargi, jakby tego nie rozumiała. Nie rozumiem, dlaczego miałby pan do tego prawo, odparła. Bo biorę w tym udział i mógłbym sprawdzić, czy jest dobrze zmontowane. Na później. Bo musi pani to zrobić później, nie teraz. Mówił pan, że jest gliniarzem. Możemy to załatwić, powiedziałem. Mogę pani pomóc. Obejrzałem się przez ramię, pociąg wlókł się jak żółw. Przed nami były białe światła. Odwróciłem się z powrotem. Prawa ręka kobiety poruszała się. Zaciskała ją na czymś mocniej i jednocześnie powoli wysuwała z torby. Obserwowałem ją. Prawa ręka zaczepiła się o coś w środku torby i kobieta pomogła sobie lewą, żeby ją wyciągnąć. Nie trzymała w niej baterii, przewodów, styku ani wajchy. Trzymała w niej coś zupełnie innego. Rozdział 5. Kobieta ściskała w ręku rewolwer. Celowała z niego prosto we mnie. Nisko w brzuch, gdzieś między kroczem i pępkiem. Jest tam cała masa potrzebnych rzeczy. Rdzeń kręgowy, wnętrzności, tętnice, żyły. Rewolwer, duży, stary Ruger Speed Six kalibru 357 Magnum, mógł zrobić we mnie dziurę dość dużą, by widać było przez nią światło dnia. W zasadzie byłem jednak lepszej myśli niż sekundę wcześniej, z wielu powodów. Bomby zabijają wszystkich ludzi od razu, rewolwery tylko jednego człowieka naraz. W przeciwieństwie do bomb, rewolwery wymagają celowania. Załadowany Speed Six waży ponad 2 funty. To duże obciążenie dla szczupłego nadgarstka. Poza tym, kiedy strzela się pociskami Magnum, ma się do czynienia z dużą siłą odrzutu i płomieniem wylotowym. Jeśli używała tego rewolweru wcześniej, powinna o tym wiedzieć. Na ułamek sekundy przed pociągnięciem za spust powinna wyprostować ramię, zamknąć oczy i odwrócić głowę. Miałem sporą szansę, że chybi nawet z odległości 6 stóp. Z broni krótkiej na ogół się chybia. Może nie na strzelnicy, ze słuchawkami na uszach i osłoną na oczy, kiedy ma się spokój i dużo czasu i nic się nie ryzykuje. Ale w realnym świecie, kiedy weźmie się pod uwagę panikę, stres, drżenie ręki i walące wściekle serce, strzał z broni krótkiej to loteria, w której mogła wygrać albo ona, albo ja. Gdyby chybiła, nie miałaby okazji oddać drugiego strzału. Spokojnie, mruknąłem, po prostu żeby coś powiedzieć. Jej palec na spuście był sino-biały, na razie jednak spoczywał nieruchomo. Speed Six jest rewolwerem podwójnego działania, co oznacza, że naciskając spust do połowy, przesuwamy kurek do tyłu i obracamy bębenek. Kiedy naciskamy spust dalej, kurek opada i oddajemy strzał. Skomplikowana mechanika, która zajmuje trochę czasu. Obserwowałem jej palec. Wyczułem, że patrzy na nas facet o oczach futbolisty. Domyśliłem się, że zasłaniam plecami widok innym pasażerom. Nic pani do mnie nie ma, powiedziałem. Nawet pani mnie nie zna. Niech pani odłoży broń, to porozmawiamy. Nie odpowiedziała. Może coś było widać na jej twarzy, ale ja jej nie obserwowałem. Obserwowałem jej palec. To była jedyna część jej ciała, która mnie interesowała. I koncentrowałem się na wibracjach, które czułem pod stopami. Czekałem, aż wagon się zatrzyma. Mój stuknięty współpasażer poinformował mnie wcześniej, że R142A waży 35 ton i może jechać z szybkością 62 mil na godzinę. Z tego względu ma bardzo mocne hamulce, zbyt mocne, by maszynista mógł ich użyć z finezją. Hamowanie jest ostre, wagonem szarpie, koła zgrzytają. Wagony często pokonują ostatnie jardy z zablokowanymi kołami, stąd charakterystyczny jazgot, kiedy się zatrzymują. Uznałem, że tak samo będzie to wyglądać nawet przy naszej niedużej prędkości. Może będzie nawet bardziej odczuwalne. Rewolwer był w gruncie rzeczy ciężarkiem na końcu wahadła. Długie, wąskie ramię, 2 funty stali. Kiedy zacisną się hamulce, siła pędu sprawi, że broń przesunie się do przodu na północ. Zasada dynamiki Newtona. Byłem gotów odepchnąć się, skoczyć do tyłu, jeżeli broń przesunie się 5 cali na północ, a ja 5 cali na południe, zejdę z linii strzału. Może wystarczą nawet 4 cale. Powiedzmy, że 4,5. — Skąd ma pan tę bliznę? — zapytała kobieta. — Nie odpowiedziałem. — Ktoś do pana strzelał? — To była bomba — odparłem. Przesunęła lufę w swoją lewą i moją prawą stronę. Celowała teraz w miejsce, gdzie pod koszulkiem znajdowała się blizna. Pociąg wjechał na stację niesamowicie wolno, niemal z prędkością pieszego. Perony na Grand Central są długie. Pierwszy wagon dojechał do samego końca, czekałem, aż zazgrzytają hamulce. Spodziewałem się, że nieźle nami szarpnie. Nie doczekałem się tego. Kobieta wycelowała ponownie w środek mojego brzucha, a potem lufa rewolweru pojechała w górę. Przez ułamek sekundy myślałem, że kobieta chce się poddać, lecz lufa podnosiła się coraz wyżej. Kobieta zadarła w górę brodę w dumnym, wyzywającym geście, wbiła lufę w miękkie ciało pod spodem i wcisnęła spust do połowy. Bębenek obrócił się i odwiedziony kurek dotknął nylonowej powłoki kurtki. A potem nacisnęła spust mocniej i odstrzeliła sobie głowę. Rozdział 6. Drzwi bardzo długo się nie otwierały. Może ktoś skorzystał z awaryjnego telefonu, może konduktor usłyszał strzał. Tak czy inaczej, system zablokował wszystkie drzwi. To było niewątpliwie coś, co wcześniej przećwiczono. I procedura była całkiem sensowna. Lepiej, żeby napastnik tkwił zamknięty w jednym wagonie, niż biegał po całym mieście. Ale czekanie nie było przyjemne. Pocisk Magnum 357 został wynaleziony w roku 1935. Magnum znaczy po łacinie duży, cięższy pocisk i o wiele większy ładunek miotający. Technicznie rzecz biorąc, ładunek miotający nie wybucha, lecz ulega chemicznemu procesowi deflagracji, która jest czymś pośrednim między spalaniem i eksplozją. Chodzi o stworzenie wielkiego bąbla gorącego gazu, który wyrzuca pocisk z lufy niczym napięta sprężyna. Normalnie gaz wylatuje w ślad za pociskiem z lufy i zapala tlen w otaczającym ją powietrzu, stąd płomień wylotowy. Jednak przy strzale oddanym z niedużej odległości w głowę, jaki wybrała pasażerka numer 4, pocisk robi dziurę w skórze i gaz wpada tam zaraz za nim. Następnie rozszerza się gwałtownie pod skórą i albo rozrywa ją, tworząc wielką ranę wylotową w kształcie gwiazdy, albo odrywa całe ciało i skórę od kości i otwiera czaszkę tak, jakby obierał od góry banana. Tak właśnie stało się w tym wypadku. Twarz kobiety została zredukowana do krwawych strzępów zwisających z roztrzaskanych kości. Pocisk przeleciał pionowo przez jej usta i wytracił całą pokaźną energię kinetyczną w jej mózgoczaszce. Ciśnienie rozerwało ją w miejscu, gdzie w dzieciństwie płaty czaszki zrosły się na ciemieniu. Kilka kawałków kości przylepiło się do ściany nad nią i za nią. Tak czy inaczej, głowa kobiety w zasadzie zniknęła. Odporne na graffiti włókno szklane spełniło jednak swoje zadanie. Białe kości, ciemna krew i szare komórki spływały po śliskiej powierzchni, nie przylegając do niej, zostawiając tylko mokry ślad. Ciało kobiety opadło w skurczonej pozycji na ławkę. Palec wskazujący jej prawej ręki wciąż był zaciśnięty na spuście. Rewolwer odbił się od jej uda i upadł na sąsiednie siedzenie. Nadal dzwonił mi w uszach huk wystrzału. Za sobą słyszałem stłumione hałasy. Czułem zapach krwi kobiety. Pochyliłem się do przodu i zajrzałem do jej torby. Była pusta. Rozpiąłem i rozchyliłem jej kurtkę. Nic pod nią nie było. Tylko biała, bawełniana bluzka i smród oddanego moczu i stolca. Znalazłem telefon awaryjny i sam zadzwoniłem do konduktora. Samobójstwo z broni palnej, powiedziałem. Przedostatni wagon, już po wszystkim. Jesteśmy bezpieczni, nie ma żadnego zagrożenia. Nie chciałem czekać, aż nowojorska policja zbierze antyterrorystów, którzy wkroczą na stację w pełnym rynsztunku. To mogło zabrać sporo czasu. Nie doczekałem się żadnej odpowiedzi od konduktora, ale minutę później w głośnikach zabrzmiał jego głos. Informujemy pasażerów, że przez kilka minut drzwi pozostaną zamknięte w związku z zaistniałym incydentem, powiedział powoli. Czytał prawdopodobnie z kartki. Jego głos drżał i bardzo się różnił od melodyjnych głosów ludzi z Bloomberga. Rozejrzałem się po raz ostatni po wagonie, po czym usiadłem trzy stopy od bezgłowego ciała i czekałem. Zanim pojawili się prawdziwi gliniarze, można było obejrzeć kilka odcinków policyjnego serialu. Można było wyekstrahować i zanalizować DNA, odkryć na jego podstawie sprawcę, dopaść go, osądzić i skazać. W końcu jednak po schodach zeszło sześciu funkcjonariuszy. Mieli na głowach czapki i trzymali w rękach broń. Nowojorscy policjanci, najprawdopodobniej z 14 posterunku przy zachodniej 35 słynnego Midtown South, przybiegli wzdłuż peronu i zaczęli sprawdzać pociąg od przodu. Ponownie wstałem i popatrzyłem przez okienka nad sprzęgami wzdłuż całej długości pociągu, tak jakbym spoglądał w głąb długiego oświetlonego tunelu z nierdzewnej stali. Dalej widok robił się ciemniejszy wskutek brudu i zielonych zanieczyszczeń w szkle. Widziałem jednak, jak gliniarze otwierają wagon po wagonie, sprawdzają go, wypuszczają pasażerów i kierują ich na górę na ulicę. Nocnym metrem podróżowało niewiele osób i dotarcie do nas nie zajęło im wiele czasu. Zajrzeli przez okna, zobaczyli zwłoki oraz rewolwer i sprężyli się. Drzwi otworzyły się z sykiem i wskoczyli do środka po dwóch przez każde drzwi. Odruchowo podnieśliśmy wszyscy ręce. Trzej gliniarze zablokowali drzwi, a trzej pozostali podeszli prosto do martwej kobiety i zatrzymali się mniej więcej sześć stóp od niej. Nie sprawdzili jej pulsu ani innych oznak życia. Nie podetknęli lusterka pod nos, żeby zobaczyć, czy oddycha. Nie zrobili tego wszystkiego, ponieważ było jasne, że nie oddycha, a poza tym nie miała nosa. Chrząstka oderwała się, zostawiając poszarpane kostne drzazgi między oczodołami, przez które ciśnienie wewnątrz wypchnęło gałki oczne. Wielki gliniarz z naszywkami sierżanta odwrócił się. Miał lekko pobladłą twarz, ale poza tym całkiem nieźle. Udawał, że to dla niego nie pierwszyzna. — Kto widział, co się tu stało? — zapytał. W przedniej części wagonu zapadła cisza. Latynoska, mężczyzna w bluzie NBA oraz Afrykanka siedzieli bez ruchu i nie odzywali się. Punkt ósmy. Gapią się wprost przed siebie. Wszyscy to robili. Jeśli ja cię nie widzę, ty nie widzisz mnie. Facet w golfowej koszulce też nic nie powiedział. Wyjęła broń z torby, oświadczyłem, i zabiła się. Tak po prostu? Mniej więcej. Dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Gdzie i kiedy? W tunelu, w którym podjeżdżaliśmy do stacji. Kiedy podjeżdżaliśmy? Facet przeanalizował tę sytuację. Samobójstwo z broni palnej. Incydentami w metrze zajmowała się policja Nowego Jorku. Strefa hamowania między 41 i 42 podpadała pod jurysdykcję 14 posterunku. Sierżant pokiwał głową. Mógł zająć się tą sprawą. Nie było co do tego wątpliwości. Proszę, żeby wszyscy wyszli z wagonu i zaczekali na peronie, powiedział. Będziemy chcieli spisać wasze nazwiska, adresy i zeznania. Następnie włączył mikrofon przy kołnierzyku i usłyszeliśmy głośny szum krótkofalówki. Odpowiedział na niego ciągiem zaszyfrowanych liczb. Domyśliłem się, że wzywa sanitariuszy i ambulans. Personel metra będzie musiał później odczepić wagon, wyczyścić go i oddać z powrotem do użytku. Do porannej godziny szczytu zostało wiele godzin. Dołączyliśmy do gromadzącego się na peronie tłumu. Byli tam funkcjonariusze policji transportowej, kolejni, gliniarze, pracownicy metra i kolejarze z Grand Central. 5 minut później po schodach zbiegła załoga ambulansu z noszami na wózku. Minęli barierkę, weszli do wagonu i gliniarze z grupy interwencyjnej odsunęli się na bok. Nie zobaczyłem, co się stało później, ponieważ policjanci weszli w tłum, rozglądając się i szukając pasażerów, których mogliby przesłuchać. Duży sierżant podszedł do mnie. Odpowiedziałem na jego pytania w pociągu, więc uznał, że będę pierwszy. Zaprowadził mnie w głąb stacji, do gorącego, dusznego, wyłożonego białymi kafelkami pomieszczenia, które mogło należeć do policji transportowej. Posadził mnie na drewnianym krześle i zapytał o nazwisko. Jack Reacher, powiedziałem. Zapisał je i więcej się nie odezwał. Po prostu stał w progu i gapił się na mnie, czekając, jak się domyślałem, na detektywa. Rozdział 7. Detektywem okazała się kobieta. Przyszła sama. Miała na sobie spodnie i szarą bluzkę z krótkimi rękawami. Może jedwabną, może z włókna sztucznego. W każdym razie błyszczącą. Nie wsadziła jej w spodnie i domyśliłem się, że chowa pod połami pistolet, kajdanki i co tam jeszcze miała. Drobna i szczupła, miała niedużą owalną twarz i związane z tyłu ciemne włosy. Żadnej biżuterii, nawet obrączki ślubnej. Dobiegała 40. Atrakcyjna kobieta. Od razu ją polubiłem. Wydawała się odprężona i przyjaźnie nastawiona. Pokazała mi swoją złotą odznakę i wręczyła wizytówkę. Były na niej numery jej telefonu służbowego i komórki oraz adres e-mailowy policji Nowego Jorku. Przeczytała mi na głos swoje nazwisko, które brzmiało Teresa Lee, z literami T i H wymawianymi łącznie jak w wyrazach ten albo therapy. Teresa. Nie była Azjatką. Może Lee było nazwiskiem jej byłego męża, a może zapisaną na wyspie Ellis wersją Lee lub innego dłuższego i bardziej skomplikowanego nazwiska. A może była potomkinią Roberta Erwina Lee. Może mi pan dokładnie opowiedzieć, co się stało? Powiedziała. Mówiła cicho, unosząc brwi i w jej chropawym głosie brzmiała troska i rozwaga, jakby najbardziej martwiło ją, czy nie doznałem stresu posttraumatycznego. Może mi pan opowiedzieć? Naprawdę pan może? Da pan radę przeżyć to na nowo? Uśmiechnąłem się lekko. Na posterunku Midtown South mieli niską, jednocyfrową liczbę zabójstw w ciągu roku i nawet gdyby zajmowała się nimi wszystkimi od pierwszego dnia, gdy zaczęła tam pracować, i tak widziałem więcej trupów od niej. O wiele więcej. Kobieta w metrze nie przedstawiała sobą najprzyjemniejszego widoku, ale daleko jej było do najgorszego. Przedstawiłem detektyw dokładnie, co się stało, zaczynając od Bleecker Street i 11-punktowej listy, aż do mojej interwencji, urywanej rozmowy, rewolweru i samobójstwa. Teresa Lee chciała porozmawiać o liście. Mamy jej kopię, stwierdziła. Podobno jest tajna. Funkcjonuje na całym świecie od 20 lat, powiedziałem. Każdy ma kopię, trudno ją uznać za tajną. Gdzie pan ją widział? W Izraelu, odparłem, krótko po tym, jak została sporządzona. Dlaczego ją panu pokazano? Zapytała. Przedstawiłem jej więc swój życiorys, skróconą wersję. Armia Stanów Zjednoczonych, 13 lat kariery żandarma, elitarna 110 jednostka śledcza, służba w bazach na całym świecie plus misje tu i tam. A potem upadek Imperium Sowieckiego, pokojowa dywidenda, mniejszy budżet obrony, nagła wolność. Był pan oficerem czy żołnierzem kontraktowym? Odszedłem z wojska w randze majora. A teraz? Teraz jestem na emeryturze. Za młody pan na emeryturę. Uznałem, że powinienem się nią nacieszyć, póki mogę. I dobrze się panu żyje? Lepiej niż kiedykolwiek. Co pan robił dziś wieczór na południu w Village? Muzyka, odpowiedziałem, te bluesowe kluby przy Bleecker Street. Dokąd pan jechał metrem linii 6? Zamierzałem wynająć gdzieś pokój albo dojechać do dworca przy zarządzie portu i wsiąść do autobusu. Jadącego dokąd? Dokądkolwiek. Krótka wizyta? Takie są najlepsze. Gdzie pan mieszka? Nigdzie. Mój rok składa się z szeregu krótkich wizyt. Gdzie jest pański bagaż? Nie mam żadnego. Większość ludzi zadaje mi w tym momencie dodatkowe pytania. Teresa Lee tego nie zrobiła. Nie podoba mi się, że lista się nie sprawdziła, powiedziała zamiast tego, odwracając wzrok. Sądziłam, że można na niej polegać. Rozmawiała ze mną jak gliniarz z gliniarzem, jakby moja dawna praca miała dla niej znaczenie. Okazała się tylko w połowie błędna, odparłem. Sprawdziła się w kwestii samobójstwa. Chyba tak, zgodziła się. Symptomy byłyby pewnie takie same, jednak w tym wypadku doprowadziły do błędu pierwszego rodzaju. To lepsze niż błąd drugiego rodzaju. A chyba tak, powtórzyła. Czy wiemy, kim była? Zapytałem. Jeszcze nie, ale dowiemy się. Powiedzieli mi, że znaleźli przy niej klucze i portfel. To prawdopodobnie wystarczy. Dlaczego miała na sobie zimową kurtkę? Nie mam pojęcia, odparłem. Policjantka przez chwilę milczała, jakby była głęboko rozczarowana. Takie sprawy trzeba zawsze traktować dynamicznie, powiedziałem. Osobiście uważam, że powinniśmy dodać 12 punkt do listy dotyczącej kobiet. Jeśli terrorystka zdejmie zasłonę z twarzy, powinniśmy zauważyć brak opalenizny tak samo jak u mężczyzn. Trafna uwaga, stwierdziła. Czytałem też książkę, w której wyjaśniano, że fragment o churysach jest źle przetłumaczony. To słowo ma wiele znaczeń. Występuje w miejscu, gdzie mowa jest o jedzeniu, o mleku i miodzie. Oznacza chyba rodzynki, pulchne i prawdopodobnie kandyzowane lub słodzone. Zabijają się dla rodzynek? Chciałbym zobaczyć ich miny. Jest pan lingwistą? Mówię po angielsku, odpowiedziałem i po francusku. A swoją drogą, dlaczego zamachowczyni miałaby marzyć o churysach? Wiele świętych tekstów jest źle przetłumaczonych, zwłaszcza gdy mowa o dziewicach. Z Nowym Testamentem jest chyba podobnie. Niektórzy mówią, że Maria była pierworódką. Takie jest znaczenie tego hebrajskiego słowa. Nie oznacza dziewicy. Ten, kto to napisał, śmiałby się, widząc, co z tego zrobiliśmy. Teresa Lee w ogóle tego nie skomentowała. Dobrze się pan czuje? Zapytała zamiast tego. Zrozumiałem, że chce się dowiedzieć, czy nie jestem wstrząśnięty i czy nie powinna mi zaproponować opieki psychologa. Może dlatego, że wzięła mnie za milczka, który zaczął nagle za dużo gadać. Okazało się jednak, że byłem w błędzie. Nic mi nie jest, odparłem i trochę ją to zdziwiło. Na pana miejscu żałowałabym, że do niej podeszłam, powiedziała. Tam, w metrze. Moim zdaniem doprowadził ją pan do ostateczności. Być może kilka stacji dalej wzięłaby się w garść i przestała przejmować tym, co ją tak zdenerwowało. Po tych słowach siedzieliśmy przez minutę w milczeniu. Do pokoju zajrzał w końcu duży sierżant i dał Lee znak, żeby wyszła z nim na korytarz. Usłyszałem krótką, prowadzoną szeptem rozmowę, a potem Lee wróciła i poprosiła, żebym pojechał z nią na zachodnią 35. na posterunek. Po co? Zapytałem. Teresa Lee zawahała się. To formalność, żebyśmy mogli spisać pańskie zeznania i zamknąć sprawę. Czy mam jakiś wybór w tej kwestii? Zapytałem. Niech pan nie idzie tą drogą, chodzi o izraelską listę, powiedziała. Moglibyśmy uznać, że cała sprawa dotyczy bezpieczeństwa narodowego. Jest pan ważnym świadkiem. Możemy pana trzymać, aż pan się zestarzeje i umrze. Lepiej niech pan się zachowuje jak porządny obywatel. Wzruszyłem więc ramionami i wyszedłem razem z nią z Grand Central na Vanderbilt Avenue, gdzie zaparkowała samochód. Nieoznakowany Ford Crown Victoria był poobijany i brudny, ale dojechaliśmy nim bez problemów na 35. Weszliśmy na posterunek przez okazałą starą bramę i Teresa Lee zaprowadziła mnie na górę do pokoju przesłuchań. Puściła mnie przodem, następnie zaś zatrzasnęła drzwi i zamknęła je na klucz